Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: idź, a idzie. Drugiemu: przyjdź, a przychodzi. A słudze: zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Oto słowo Pańskie. Im dłużej jestem kaznodzieją, tym bardziej się cieszę, jak mogę głosić o wcieleniu, czyli o Adwencie. Tak jak nazwaliśmy te rekolekcje, jest blisko, o tym, że Bóg jest blisko. Jednocześnie w tym blisko nie chodzi o to, że On się staje naszym kumplem, jakimś takim do poklepywania po plecach, prawda, takim friendly. Prawda. Nie, to, że jest blisko, to znaczy daje się poznać. Daje się poznać jako wszechmogący, jak niewyobrażalnie wielki. W ogóle nie do pojęcia, ale też daje się poznać jako kochający i tak jak mówi święty Augustyn, że Bóg jest bliżej ciebie niż ty sam siebie. Czyli, że jest bardzo blisko, subtelnie obecny. Właśnie to na tym polega chyba bycie Bogiem, że można być jednocześnie największy z możliwych i najmniejszy, albo można być najwyżej i najniżej jednocześnie. Można być właśnie alfą i omegą, początkiem i końcem. Prawda, że to jest dla nas w naszych jakichś kategoriach, które my po ludzku posiadamy, nie do pojęcia jakoś. To każdy z nas sobie jakoś tam radzi, próbuje obrazować, co to znaczy. I nie, oczywiście sobie nie radzimy, ale to nie o to chodzi, że ja w jakimś jednym momencie mojego życia jestem w stanie poznać Boga. Poznajemy, tak jak pisze święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, po części. Też po części o Nim opowiadamy, czyli prorokujemy. A jednocześnie On doskonale to wie. Również to, że kochamy, to nie kochamy tak jak On. Jesteśmy do Niego, owszem, podobni, jesteśmy stworzeni na Jego obraz i na podobieństwo. Dlatego to nas uzdalnia do jakiegoś bycia w komunii z Nim. Jakoś komunikujemy się, próbujemy Go słuchać, usłyszeć, odpowiadać na to, co słyszymy, że to jest jakiś cud, że to jest w ogóle możliwe rozmawiać z Bogiem. Że ja jakoś mogę Jego słyszeć czy odbierać i jednocześnie mówić, tak że On to słyszy i pojmuje. To jest cudowne, ale nie chcę tu namieszać za bardzo, tylko żeby usłyszeć to. Tak, On jest blisko i chce nam się dawać coraz bardziej poznać właśnie w tych różnych takich niepojętych dla nas wymiarach. A jednocześnie to jest jakaś Jego pragnienie, Jego misja, to jest jakaś Jego miłość na tym polega, że On, jak już jakoś Go poznamy z takiej strony, to potem chce nas nauczyć z innej, jeszcze z innej, jeszcze z innej, tak żebyśmy coraz lepiej rozumieli to, kim jesteśmy i coraz lepiej rozumieli tą jakąś rzeczywistość, przestrzeń, w której się poruszamy jakby razem z Nim. I to jest wielka przygoda. Tego się właśnie nie da w jednym momencie. Ja uważam, że to na szczęście, że się nie da w jednym momencie tak pojąć. Natomiast możemy się do tego zbliżać i temu też służą takie rekolekcje i w ogóle wszystkie nasze działania. Więc to, co ja jakoś chciałbym odsłonić w tych rekolekcjach dla was i do czego chciałbym was zachęcić. Wczoraj, nie wiem na ile pamiętacie, albo na ile wam się już udało troszkę uszczknąć z tego, co mówiłem, żeby sobie przypomnieć takie momenty, miejsca swojego błogosławieństwa. Właśnie to, jak mam na imię, to, gdzie, kiedy byłem ochrzczony, albo kiedy i gdzie były dla mnie ważne momenty. Czy to będzie właśnie chrzest, czy bierzmowanie, czy sakrament małżeństwa, czy jakieś inne ważne dla mnie momenty nawrócenia, jakiegoś spotkania z Panem Bogiem, że warto sobie to przypomnieć i warto za to dziękować, żeby na nowo te źródła błogosławieństwa ożyły we mnie. Co to znaczy ożyły? To znaczy dały mi siłę, takie właśnie błogosławieństwo podniesienia, umocnienia, większej świadomości, światła tego, kim jestem. To jest, można też tak to nazwać, może poetycko, przeglądanie się jakoś w oczach Pana Boga, żeby On mógł mi powiedzieć, tak jak Jezusowi mówił, Ty jesteś moim umiłowanym synem, Ty jesteś moją umiłowaną córką, mogę to usłyszeć, w Tobie mam upodobanie. Chcę z Tobą być, chcę z Tobą robić różne rzeczy. Znaczy, to jest Jego pragnienie. Dzisiaj chcę troszeczkę jeszcze to rozszerzyć, bo wydaje mi się, że jest problem taki w nas. Musicie na to uważać, czy ja czasami nie projektuję swoich doświadczeń zanadto, ale już jesteście dorośli, to sobie poradzicie. Prawda? Mam takie absolutne przekonanie i też takie doświadczenie, że od dziecka byłem uczony przede wszystkim, co robię nie tak. Gdzie mam wady? Gdzie mam grzechy? Gdzie coś jest we mnie jakieś niepoukładane, nieuporządkowane? Właśnie to jest pierwsze, czego ja się uczę. Właśnie w tym sensie, że byłem w taki czy inny sposób napominany, karcony, prawda? Odruchowo, jeżeli to robią moi rodzice czy moi wychowawcy potem, ja to projektuję na Boga. Wczoraj na 12 to mówiłem, a na 19 tego nie mówiłem, więc proszę mi wybaczyć, że powtórzę się. Ale bardzo dla mnie ważny była opowieść ojca Raniero Cantalamessy. Kiedyś on opowiadał taką historię, że był u swojej znajomej w Stanach Zjednoczonych i był świadkiem takiej sceny, że zadzwoniła do niej przyjaciółka, że zaraz ją odwiedzi. I ona jak tylko odłożyła słuchawkę, biegała po całym swoim dużym domu i zamykała wszystkie te drzwi, gdzie miała nieposprzątane. I jak on to zobaczył, zrodziła się w nim taka modlitwa. Panie Jezu, jeżeli byś do mnie zadzwonił, że za chwilę przyjdziesz, spraw, żebym robił zupełnie odwrotnie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli to zdanie z Ewangelii jest prawdziwe, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają, nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników, to jest zdanie prawdziwe, dlatego ja, jak Ty przyjdziesz, przede wszystkim będę otwierał te drzwi, gdzie mam bałagan, gdzie mam niepoukładane, nieposprzątane. Oto stoję u drzwi i kołaczę, tak jest napisane. Jeśli otworzysz, przyjdę i będę Ci usługiwał. Nie przyjdę zrobić sobie z Tobą fajnego selfie z lepszego profilu, tam gdzie Ci się udaje. Tylko jestem Zbawicielem, czyli przyjdę do tego, w czym sobie nie radzisz. I jeżeli kocham, to ja tym jestem przede wszystkim zainteresowany. Właśnie nie po to, żeby Ci to wytknąć, tylko żeby Ci w tym pomóc. Dlaczego ja chcę Ci w tym pomóc? Bo ja to najpierw dobrze stworzyłem. Potem sobie z tym nie poradziłeś, nie poradziłaś, albo to się jakoś w taki czy inny sposób zepsuło. Ale na początku było dobre. I przyznam, że długo tego nie wiedziałem, bo nikt mi o tym nie powiedział. Że jak Pan Bóg stworzył świat, to nie stworzył go złym. Tylko zło weszło później, tak jak czytamy w Biblii, przez zawiść diabła, przez nieposłuszeństwo, przez grzech. Nie może się popsuć to, co już jest popsute. Znaczy, może bardziej. Ale zasadniczo jakby było dobre i się popsuło, a nie odwrotnie. Więc tu bardzo warto się nawrócić. I najpierw, co z tego wynika? Prosty wniosek. Najpierw zajmij się dostrzeganiem w swoim życiu tego, co dobre, a dopiero później tego, co psuje. Owszem, my już rodzimy się grzesznikami, to jest prawda. Uspokoił mnie kiedyś jeden mnich, który powiedział: cóż w tym dziwnego, że grzesznik grzeszy, że nie grzeszy, to cud. No. W tym sensie trochę, no jeżeli ty jesteś grzesznikiem i grzeszysz, no trochę jakby wyluzuj, jakby nie przejmuj się aż tak. Natomiast nie koncentruj się na tym, co jest psuciem, tylko na tym w ogóle, co jest dobre, co się psuje. Bo innym obrazkiem się posługując, może być tak w naszym życiu i tak bardzo często niestety chyba to robimy, że choćby właśnie jest Adwent czy Wielki Post, chcemy się naprawić, idziemy do spowiedzi, prawda, czy jakieś tam robimy porządki duchowe, prawda? Jesteśmy trochę jak tacy ogrodnicy, którzy plewią swoją grządkę i jest nawet fajnie wyplewiona, tylko nic na niej nie rośnie. Czy to jest dobry ogrodnik, że ma pięknie wyplewione grządki, na których nic nie rośnie? I dlatego warto spytać, nim zaczniesz plewić, co w ogóle tam jest zasiane? Właśnie jakie dary, jakie błogosławieństwa, jakie łaski, jakie dobre ziarno tam Pan Bóg zasiał, czyli jak On mnie dobrze stworzył. A potem dopiero pomyślimy, co się psuje i dlaczego. I bardzo chciałbym Was tego drugiego dnia rekolekcji zachęcić, tak jak Was wczoraj zachęcałem do tego szukania swojej tożsamości, bo z tych błogosławieństw się składa nasza tożsamość, żebyście zaczęli zadawać pytanie i przypatrywać się w swoim życiu, co we mnie jest dobre, co jest moim darem, co jest moim talentem, co jest moim błogosławieństwem. To jest o tyle jeszcze ważniejsze, że dodam, że nie ma nikogo takiego jak ty i ja. Że nikt mnie nie zastąpi. No, tak Pan Bóg to wymyślił, że nie stworzył dwóch takich samych ludzi. Jakoś się nie lubi powtarzać. Wiemy, że mamy nawet inne odciski palców, z czego czasami korzysta policja. A ja bardzo lubię, słyszałem, że każdy też ma inne ucho. Nie ma dwóch takich samych uszu. Ja to symbolicznie trochę traktuję, że jak słuchamy nawet tego samego Słowa Bożego, to każdy i tak słyszy inaczej. A jak słyszysz inaczej i masz słyszeć inaczej, to potem inaczej będziesz odpowiadał na to, co usłyszysz. Ja czasami mam takie zajęcia różne tam z retoryki, czy właśnie z jakiegoś tam dzielenia się, warsztaty, coś. Bardzo często ktoś zaczyna swoją wypowiedź: ja myślę tak jak on, czy ja myślę tak jak ona, i potem mówi zupełnie co innego. No bo nie da się powiedzieć tak. Nawet jak powiesz te same słowa, a jesteś kimś innym, to one co innego znaczą. I my czytamy te same słowa, ale my inaczej je słyszymy i tym samym, jak nawet mówimy te same słowa, to one co innego znaczą, co innego wnoszą. Bo to nie są tylko słowa, to jest słowo plus życie, które ja do tego dodaję. Wyjmuję komórkę, dlatego że chcę wam przeczytać taki fragment z adhortacji Gaudete et Exsultate, którą nam zostawił papież Franciszek. 24 punkt w tej adhortacji Gaudete et Exsultate bardzo mi tutaj trafia mocno. Posłuchajcie. Niech Bóg da, abyś umiał rozpoznać, jakie jest to słowo, to orędzie Jezusa, które Bóg chce powiedzieć światu poprzez twoje życie. Daj się przemienić, daj się odnowić duchowi, aby to było możliwe i aby w ten sposób twoja cenna misja nie została utracona. Pan ją dopełni również pośród twych błędów i złych chwil, pod warunkiem, że nie porzucisz drogi miłości i zawsze będziesz otwarty na jego nadprzyrodzone działanie, które oczyszcza i oświeca. To nie o to chodzi, że nie popełnisz błędów. To nie o to chodzi, że się nie pomylisz. To nie o to chodzi, że nie zgrzeszysz. Tylko, że będziesz sobą, że będziesz autentyczny. Będziesz tym, kim jesteś i będziesz wnosił to, co masz, nie to, czego nie masz. Nie musisz być wszystkim. Nie musisz wszystkiego wiedzieć, nie musisz wszystkiego umieć. Nie musisz się na wszystkim znać. Co to znaczy? Że będziesz zawodził tych, którzy oczekują od ciebie czegoś, czego ty nie masz. Nie wiem, czy mieliście już takie doświadczenie. To jest bardzo trudne doświadczenie. Mnie się moje przypomina. Byłem bardzo gorliwym. Zaraz po święceniach, jakbym się urwał z łańcucha, robiłem wszystko, co się rusza. W duszpasterstwie, jak trafiłem do Poznania, wtedy do klasztoru, byłem przełożonym w nowicjacie, robiłem doktorat, byłem duszpasterzem odnowy w Duchu Świętym, dwóch wspólnot neokatechumenalnych, duszpasterzem rodzin, duszpasterzem dzieci, duszpasterzem muzyków. Robiłem wszystko to, co inni bracia wyznaczone msze i spowiedzi, plus 6-8 indywidualnych spotkań w ciągu dnia, plus radio. Starczy. W każdym razie, no robiłem różne rzeczy jeszcze. Znaczy, to trwało 5 lat do wypalenia, jak to się mówi, zawodowego, tak? Po 5 latach, bo byłem 2 lata najpierw w Poznaniu, 3 lata w Krakowie i wróciłem po 5 latach wypalony do Poznania, byłem zdolny odprawić tylko cichą mszę, pospowiadać pół godziny, a resztę oglądałem M jak miłość z powtórkami, tak tempo siedząc przed telewizorem. Na nic nie miałem się. Znaczy, dlaczego to mówię? Dlatego też, że mamy jakieś potencjały, dobra, ale też umiemy je roztrwonić. Ja wcale nie robiłem złych rzeczy. Ja robiłem za dużo dobrych rzeczy. Właśnie nie znając swojej miary, nie wiedząc, kim jestem, robiłem za dużo różnych rzeczy, które do mnie nie należały. Kiedyś jeszcze mój przełożony do mnie na takiej wizytacji podszedł i mówi: wiesz, Tomku, jaki jest twój problem? Że możesz robić za dużo dobrych rzeczy. Nie? Możesz być, nie wiem, przełożonym, właśnie magistrem, formatorem, duszpasterzem, za dużo. Zdecyduj się na jedną rzecz. I dzięki temu mądremu mojemu przełożonemu odkryłem, że mam być kaznodzieją wędrownym. Czy kim jesteś? Nie? Może jesteś pielgrzymem. Pamiętam, spotkałem takiego Jakuba, który odnalazł się na Kamino. Tam się nawrócił i teraz prowadzi pielgrzymki na Kamino. Jest pielgrzymem. Się przedstawia. Jestem Jakub, pielgrzym. Ja mogę powiedzieć, ja jestem Tomasz, kaznodzieja. I warto, bo to też nie jest takie pstryk i już wiem. Bo oczywiście rozumiem, że mamy rodziny, pracę i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, że łatwo bardzo znajduję. Ale nie szukam, to nie znajduję. I dlatego bardzo chciałbym was zachęcić, żebyście uwierzyli właśnie w to zdanie: szukajcie, a znajdziecie. Tam jest jeszcze w następnym dopisane: każdy, kto szuka, znajduje. Nie niektórzy. Każdy, kto szuka, znajduje. Dlaczego? Dlatego, że to już jest. Ja nie znajduję tego, czego nie ma. Ja mam odkryć to, co już jest. Można też tak to zobaczyć sokratejsko, tak? Jak Sokrates pisał właśnie, że w kamieniu już jest rzeźba ukryta, tylko trzeba usunąć zbędne rzeczy. Że ten potencjał, który Bóg ci dał, już w tobie jest. I przez to, co wczoraj mówiłem o twoim imieniu, o twoich błogosławieństwach, już dużo można zobaczyć, kim jestem. A jednocześnie, gdy zacznę przyglądać się moim darom, talentom, które już Bóg we mnie złożył, nagle okaże się, że to jakoś do siebie zaczyna pasować, że coraz lepiej wiem, kim ja jestem. Ja wiele takich ludzi spotykam, a mi jakby Pan Bóg nic nie dał. Znaczy, problem nie jest w tym, że ci nie dał, tylko że ci dał za dużo. I dlatego trudno znaleźć. Ale jeżeli będziemy się przeglądać w oczach Bożych i uczciwie patrzeć na nasze życie, właśnie nie na grzech, bo grzech zaciemnia, ale na to, co jest dobrym i błogosławionym, wtedy nagle zaczynamy odkrywać, kim ja jestem, od czego jestem i również, co jest ważne, od czego nie jestem. Może to czasami nawet jest ważniejsze, żebym wiedział, co do mnie nie należy. Że ktoś do mnie przyjdzie i powie: a czy możesz? Nie mogę, bo to ja tego nie robię. I nie w tym sensie, że to jest nie moralne na przykład. Nie, w tym sensie, że to nie jest moje. Znaczy, ja tym się nie zajmuję. Na pewno jest ktoś, kto się zajmuje. Po prostu poszukaj kogoś, kto się tym zajmuje. Zdaję sobie sprawę z tego, nie wiem jak to jest w waszych uszach, że to co mówię nie jest takie proste. Że tak może słuchacie mnie i mówicie, ale o czym on gada? O co mu właściwie chodzi? Jeżeli złapiecie choćby koniec sznurka tego, o czym ja wam mówię i o co chodzi, od razu poczujecie szczęście. Znaczy, to odkrywanie jest uszczęśliwiające. To odkrywanie jest podnoszące. To odkrywanie rodzi w tobie pokój, właśnie radość. Tam odkrywasz te wszystkie dary Ducha Świętego, owoce, które tam są, bo to nie jest od ciebie, tylko od Boga. Bóg nie mówi ci, używaj wszystkiego, co twoje. Nie, puszczaj w obrót moje talenty, które w tobie złożyłem. To jest niesamowite w tej dzisiejszej Ewangelii, że jeszcze sięgnę do tego słowa tylko. Mądrość tego setnika właśnie na tym polega, że on wie, kto jest kto i co jest co. I mówi, Panie, nie jestem godzien, żebyś wszedł pod mój dach. Powiedz tylko słowo, a wydarzy się tak, jak Ty chcesz. I to będzie dla mnie uszczęśliwiające i to będzie odpowiedzią na moje potrzeby i pragnienia. Bo Ty lepiej mnie znasz. Może już dopinając. Bardzo dla mnie wielką nadzieję wlało takie słowa jednego z moich współbraci, który komentował tę scenę, kiedy uczniowie idą do Emaus i dołącza się do nich Jezus i mówi, o czym tak rozmawiacie? A oni byli sfrustrowani, rozczarowani swoim życiem i tego, co przed chwilą doświadczyli. I mówią, ty jesteś chyba jedyny, który nie wie, co się w tych dniach tam stało. I mój brat mówi, tak jak on wtedy nie wiedział, będąc w centrum tych wydarzeń, taki nie wie dzisiaj, co jest w moim czy twoim życiu. On jest w centrum mojego i twojego życia. On cię kocha i jest najbardziej zainteresowany, żeby to wszystko dobrze działało, co stworzył i co w tobie złożył. I we wszystkim ci usłuży, bo jest bardzo blisko. I jest ostatnim, który będzie ci wytykał i sądził. Jasne, powie ci prawdę, to jest dobre, to jest złe, ale nie w tym sensie, żeby cię odrzucić. Tylko wtedy, żebyś zmądrzał i potem poszedł za nim. On cały czas mówi, pójdź za mną. Pójdź za mną, ja ci dam wszystko, co jest tobie potrzebne, żebyś znalazł właściwą dla siebie drogę, właściwe dla siebie miejsce. Może tyle. Co w takim razie mamy do zrobienia? Spróbujmy poprosić Ducha Świętego, żeby On sam, tak jak jest napisane w Biblii, przypomniał mi wszystko, co zostało nade mną wypowiedziane. Przypomniał mi, pokazał mi na nowo wszystkie dary i talenty, które są we mnie. Prośmy Ducha Świętego, bo my sami tego nie zobaczymy. A On kawałek po kawałku będzie nam odsłaniał. Na pewno, to wam mogę powiedzieć, Jezus nad nami nie stoi szybciej. Tylko miłość cierpliwa jest, łaskawa. Nie szuka swego. Szuka tego, co jest dobre dla ciebie, bo kocha. Takiego mamy Boga, takiego mamy mistrza, nauczyciela, takiego mamy przyjaciela, tego, który jest blisko. odłóżmy na bok, bardzo o to proszę, to takie skoncentrowanie na grzechu. To też jest ważne, ale na później. Najpierw zajmijmy się tym, co dobre.